Bogdan Sadowski, dzień dobry. I nasz gość, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, Klub Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Święto Województwa Lubuskiego, bo zaczniemy od spraw jednak lubuskich, a nie naszych miejskich. Święto Województwa Lubuskiego w tym roku rozciągnięte w czasie i ilości miejsc, ale gdyby miał pan opisać, scharakteryzować naszą małą ojczyznę w kilku słowach, to jakie to by były słowa? Pozytywne czy negatywne?
Pięknie pan redaktor powiedział, nasza mała ojczyzna. To są piękne słowa i wydaje mi się, że wszystko, co się dzieje w naszym województwie, my jako gorzowianie, jako lubuszanie odbieramy w sposób pozytywny. Ja bynajmniej. Wiele rzeczy można oczywiście naprawić, wiele rzeczy można zmienić.
A to już myślimy po lubusku, mimo że już. No, tyle czasu upłynęło od reformy administracyjnej mamy lubuskiej. Czy już myślimy po lubusku?
Generalnie myślimy po polsku. To jest najważniejsze. Bo
mówimy o małej ojczyznach.
Nasza mała ojczyzna to jest rzeczywiście lubuskie, ale jeszcze mniejsza to jest nasz Gorzów kochany. To święta, które się odbywają raz w Zielonej Górze, raz w Gorzowie, teraz rzeczywiście są rozciągnięte w czasie. Wydaje mi się, że są bardzo potrzebne dla lubuszan. Zresztą dla wszystkich wydaje mi się, że każda impreza fajna, która wywołuje emocje, impreza czy sportowa, czy kulturalna, czy obojętnie jaka, wydaje mi się, że jest bardzo potrzebna i dobrze, że takie imprezy są organizowane. Dobrze, że gorzowianie, lubuszanie przychodzą na takie imprezy, a to świadczy o tym, że właśnie my wewnętrznie potrzebujemy czegoś takiego. Także wydaje mi się, że to, co dzieje się, jak już pan redaktor powiedział, w Lubuskiem, wydaje mi się, że jest bardzo korzystne dla mieszkańców.
Lubusk jest dwoma dominującymi stolicami w regionie, Gorzowem i Zieloną Górą. Zapytałem, no w szczególności o to, bo przecież tyle było, a w zasadzie nawet jest takiej rywalizacji pomiędzy północą i południem, nierzadko także były, no i dalej są pretensje o podział pieniędzy, że województwo rozwija się nierównomiernie, no to warto było czy nie?
Rywalizacja jest korzystna. Rywalizacja zawsze stanowi pewien postęp i ja uważam, że bardzo dobrze, że my rywalizujemy z Zieloną Górą. Takim spektakularną rywalizacją jest właśnie sport i nasz żużel gorzowsko-zielonogórski, który w tym roku akurat Falubas jest troszeczkę słabszy, grozi mu spadek, ale ta rywalizacja jest piękna. Widzimy, jak ludzie czekają na takie pojedynki i to jest przykład tego, że w wielu innych dyscyplinach takie rywalizacje są potrzebne, bo wydaje mi się, że to, że województwo powstało z dwoma stolicami, a w zasadzie zapis jest, że stolicą województwa jest Gorzów Wielkopolski, gdzie jest siedziba wojewody. Wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywne, że akurat takie dwa ośrodki rywalizują z sobą. I szkoda, że to województwo nasze jest jedno z najmniejszych w Polsce. Tak się złożyło, ale wydaje mi się, że rywalizacja między Gorzowem a Zieloną Górą powoduje, że my się rozwijamy cały czas. Nas to mobilituje, nas to jakby pobudza do tego, żebyśmy korzystali z tej rywalizacji, bo to jest ważne. Abstrahując od pieniędzy, bo mi jest ostatnio przykro, że my dostaliśmy teraz w tym rozdaniu unijnym jako województwo lubuskie mniej pieniędzy niż to było w algorytmie.
Tutaj przechodzimy jakby do szczegółów, bo są tutaj dwie strony tłumaczeń. Jedna strona mówi, że to jest nie jej wina, druga strona mówi, że to jest wina samorządu jednak lubuskiego, więc tutaj jakbyśmy mieli teraz wchodzić w detale, szczegóły, podejrzewam, żebyśmy rozmawiali do 9:30.
A diabeł tkwi w szczegółach, panie redaktorze. I tutaj jakbyśmy właśnie te szczegóły rozpatrywali, to zawsze można mieć jakieś tam dywagacje, pretensje czy różnice właśnie między tym, co chciałoby się mieć, a tym, co dostajemy rzeczywiście, bo nie ulega wątpliwości, że my większość pieniędzy i to, że rozwój nasz, nie tylko naszego województwa w taki sposób wygląda, to mamy z Unii Europejskiej i to szanujmy, ale tak jak powiedziałem, dzielmy to wszystko sprawiedliwie.
Jeździ pan czasem po Gorzowie samochodem? Jeździ pan za samochodem,
jeżdżę,
tak?
Oczywiście.
A po innych miastach też pan jeździ dla porównania?
No, oczywiście,
jest,
że jest
różnica?
Wydaje mi się, że obecnie jest taka sytuacja, że w Polsce jest tyle samochodów, że to jest po prostu obojętnie, co
drogi
by się robiło, budowało.
Pytam.
To jest naprawdę koszmar samochodowy z parkowaniem. No, jeżeli u nas jest ponad 100 tysięcy samochodów w samym Gorzowie, a jeszcze do tego dochodzi tutaj aglomeracja, no to rzeczywiście, ile byśmy tych dróg nie wybudowali, ile tych parkingów byśmy nie zrobili, to zawsze będzie mało. Chociaż ten temat jest bardzo na czasie i trzeba oczywiście o tym pamiętać.
Skoro pan poruszył temat parkingów, to bardzo proszę, już trochę czasu minęło, bodajże ponad tydzień, jak wojewoda lubuski unieważnił uchwałę Rady Miasta w sprawie zmian dotyczących opłat w strefie płatnego parkowania. Po tym fakcie w Urzędzie Miasta no, nie kryli zaskoczenia. Niektórzy też nie kryli zaskoczenia. Wojewoda w uzasadnieniu uchwały napisał, że nie realizuje ona celów ustawowych. Chodzi o ustawę o drogach publicznych. Między innymi było tam różnicowanie kwotowo abonamentu dla mieszkańców strefy na pierwsze i drugie auto. Tych wytchniętych mankamentów było więcej. Dobrze się stało, czy się źle stało? No chyba dobrze się stało, czy źle się stało, pana zdaniem?
Ja uważam, że się źle się stało, jeżeli radni uchwalają. Ja nie znam akurat, nie znam uzasadnienia wojewody, to nie wiem, czy ustawa...
Wychodzi
czy
na to, że powiem, państwo przyjęliście bubel prawny.
No tak, wojewoda twierdzi, a z tego co wiem, to miasto odwoła się od tego, od tej decyzji i dopiero wtedy ewentualnie zobaczymy, czy spór, na czyją korzyść zostanie spór rozstrzygnięty. Wydaje mi się, że to, że prezydent miasta daje pod obrady sesji uchwałę mówiącą o tych strefach parkingowych, to jest z korzyścią dla mieszkańców i nie rozumiem, dlaczego wojewoda to zakwestionował, ale tak jak powiedziałem, są prawnicy miejscy, wiem, że miasto się odwoła od tej decyzji i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy.
No zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy, bo może być tak, że faktycznie państwo będziecie jeszcze raz procedować kolejną uchwałę, którą będzie trzeba przygotować i wtedy będziemy mieć znać jakby odpowiedź na...
Tylko chciałem przygotować, że wszystkie uchwały są procedowane w taki sposób, że najpierw prezydent to przedstawia i ja to czytając uzasadnienie, to wydaje mi się, że było bardzo korzystne dla mieszkańców, dlatego my akurat nie za tym zagłosowaliśmy. A tutaj, tak jak pan redaktor mówi, sprawy ustawy drogowej, to już naprawdę trzeba rozstrzygnąć na drodze naprawdę prawnej i wtedy dopiero zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
No trudno tutaj podejrzewać, że urząd jakby nadzorczy działał w złej wierze.
Być może.
Teraz pana zdanie chciałbym poznać na temat byłej poniemieckiej leżakowni była przy ulicy Warszawskiej, Walczaka, o którą to, o ten teren idzie spór od jakiegoś czasu. To jest działka, którą miasto chyba pod koniec XX wieku sprzedało. Ten teren potem przechodził z rąk do rąk. Ostatni inwestor miał tutaj swoje plany, a lubuski konserwator zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania tego terenu, tych poniemieckich zabudowań, które tam już w dość szczątkowej jakby ilości były, do rejestru zabytków województwa lubuskiego, co oczywiście nie przesądza wpisania. Według pana to te mury są zabytkiem, czy nie?
Według mnie w Gorzowie powstała taka sytuacja związana z konserwatorem zabytków, że wszystko, co się dzieje, to musi być pod konserwatorem zabytków, jeżeli jest obiekt taki, który jest po prostu pod te paragrafy konserwatywne, że tak powiem, wymaga opinii pana konserwatora wojewódzkiego. I moja opinia jest taka, że o zabytki w Gorzowie trzeba dbać, nie ulega wątpliwości. My mamy mało zabytków, takich, którymi możemy się pochwalić i ta akurat leżakownia jest jednym, wydaje mi się, jednym z fajniejszych zabytków i tutaj pan redaktor powiedział szczątkowe elementy, powiedzmy, zabytkowe. Wiem, że ona jest w dobrym stanie i tym bardziej, że tam część z tego, co słyszałem, to należy dalej do miasta, czyli to sprawa prawna nie jest do końca rozstrzygnięta. Konserwator zabytków miał prawo, miał obowiązek to zrobić, tylko dziwi mnie troszeczkę reakcja inwestora, że w taki sposób chaotyczny zareagował i teraz jest rzeczywiście wielka burza po tych...
Może ktoś inwestora wprowadził w błąd?
Być może, ale jeżeli ktoś kupuje obiekt taki, to powinien do końca się rozeznać, na jakim etapie jest ta budowa, ten obiekt, jak to wygląda, i wtedy kupuje. No nie można kupować kota w worku, prawda? I wydaje mi się, że konserwator zabytków dobrze zrobił, że to wstrzymał, bo to trzeba wyjaśnić. Bo z tego też co wiem, inwestor miał pozwolenie na zburzenie murów, a nie miał pozwolenia na zburzenie właśnie leżakowni. A do tego dochodzi jeszcze, jeżeli tam wszystko by się rozebrało, to nie wiem, jakby wyglądała cała skarpa w parku. Czy ona by czasami nie spowodowała, że rzeczywiście ta górka by się obsunęła, prawda? A to trzeba bardzo dużo pieniędzy, żeby to zabezpieczyć, żeby jednak też pomyśleć o parku, żeby ten park był w normalnym stanie, w takim, jaki jest. Także jest wiele znaków zapytania. Mam nadzieję, że to zostanie rozstrzygnięte, bo z drugiej strony dobrze by było, żeby tam coś powstało, bo to rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, od wielu lat ta sprawa się toczy i jest nierozwiązana.
No to jeśli już pan wywołał tutaj temat parków, Park Wiosny Ludów, ten w centrum miasta, zwany potocznie Parkiem Róż, trwa teraz dłuższego czasu już rewitalizacja tego miejsca, jakże konieczna i potrzebna. No, miejsce rewitalizacji, czas rewitalizacji ma minąć we wrześniu. Wiemy już, że nie minie we wrześniu, wiemy w listopadzie. W tej chwili park, ten, który znamy chociażby z obrazu jeszcze w naszej pamięci sprzed kilkunastu miesięcy, kompletnie tego miejsca nie przypomina, przynajmniej w tym centralnym punkcie, gdzie był stawek. Okazuje się, że ponoć zakres prac geologicznych mocno odbiegał od tych, które były w dokumentach. Zatem trzeba było zaplanować inne etapowanie wykonywania zadań, stąd opóźnienie, ale mieszkańcy mają inne zdanie. Czy znowu natknęliśmy się na nierzetelnego wykonawcę prac, czy może istotnie te dokumenty, które przedstawiono wykonawcy, w pana ocenie oczywiście, odbiegały mocno od tego, co faktycznie na miejscu napotkano, prowadząc już te prace.
Nie chcę jednoznacznie się wypowiadać na ten temat, bo rzeczywiście prace geologiczne, prace w momencie, kiedy ten stawik został osuszony, ja widziałem to miejsce, jak to wygląda, to rzeczywiście wielki koszmar, zbiorowisko różnych śmieci i odpadków.
No w tej chwili jest zarośnięty.
Teraz jest zarośnięte i prace się toczą, tak jak pan redaktor powiedział, bo jest firma, która to robi. Jeżeli są obiektywne rzeczy, które powstały w międzyczasie, to bym to rozumiał. Jeżeli rzeczywiście jest jakaś opieszałość ze strony inwestora, to jest złe. Ja mam nadzieję, że miasto prowadzi konsultacje, prowadzi obserwacje tej inwestycji i kontroluje to wszystko. I dobrze, że pan redaktor ten temat poruszył, to ja bliżej się zapoznam z tym, pójdę do miasta i się zorientuję, na jakim etapie to jest, bo prawdę mówiąc do końca nie wiem, na jakim etapie te prace trwają.
Wykonawca,
ale jest
głównie
to rzeczywiście dla mieszkańców, to jest tak piękny park, najpiękniejszy park w Gorzowie. Ten park musi być zrobiony, musi być zrewitalizowany i dlatego trzeba po prostu o to dbać, żeby te prace były prowadzone solidnie.
No w tej jakby chwili główne prace prowadzone są przy alejkach, a ten centralny punkt, czyli stawek, o którym mówiliśmy, wygląda jak wygląda. Polecam także zdjęcia na naszej stronie www. I dodam, że koszt rewitalizacji całości to jest 6 milionów złotych. Dodam też, że niestety czas naszej rozmowy minął, a moglibyśmy o miejskich sprawach długo rozmawiać. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.